Panie Jezu, kochamy Cię. Poświęcamy Ci siebie na tę drugą część szkolenia. Dziękujemy Ci, że przeprowadziłeś nas przez pierwszych sześć poselstw. O Panie, mów do nas ponownie. Otwórz nam uszy. Obrzesz je. Oczyść i namaść naszą zdolność słuchania. Chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy widzieć Twoją wizję. Chcemy otrzymać Twoje bieżące brzemię. Panie Jezu, kochamy Cię. Otwieramy się cali na Ciebie. Panie, wlewaj w nas to, co masz na swym sercu w tej części szkolenia. Święci, w tym poselstwie chcemy zobaczyć szczególne i wspaniałe objawienie na temat Chrystusa. Przeczytam temat. Radować się Chrystusem. Chwała Panu. Co będziemy robić podczas tej drugiej części szkolenia? Radować się Chrystusem. Radujemy się Nim jako odrostem. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że Chrystus jest odrostem? On jest odrostem z pnia Dawida. To doprawdy niezwykłe. On jest odrostem, gałązką z korzeni Jessego. Służy to naszemu wzrostowi w Chrystusie. On jest również chorągwią i sztandarem, aby go szerzyć, podlegając zasadzie przywrócenia życia i mając na celu nowe ożywienie. Chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na dwie pary. Jedną, odrośl i chorągiew, i drugą, gałązkę i sztandar. Chorągiew to powiększony odrost, a sztandar to powiększona gałązka. Zobaczymy to w konspekcie. Powiem coś takiego. Pan pragnie nowego ożywienia w swoim odzyskiwaniu. Módlmy się zatem, Panie, sprowadź nowe ożywienie. Pragniemy tego. Módlmy się też, by Pan wzbudził nas jako wzór i grono tych, którzy żyją i służą w rzeczywistości Bożej ekonomii. Nasz brat rzekł, że taki wzór, grono tych, którzy żyją w takiej rzeczywistości, stanie się największym ożywieniem w życiu Kościoła i sprowadzi Pana. Chcemy być takim wzorem. Módlmy się też o to nowe ożywienie. Zanim przejdę do konspektu, podam określenie słowa odrost. Odrost to młody pęd, który szybko się ukazuje i rozwija. Młody pęd, który szybko się ukazuje i rozwija. Taki jest Chrystus. On jest takim pędem roślinnym, który szybko się pokazuje i rozwija. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego, pierwszego. Czytamy w nim przy studiowaniu Księgi Izajasza 11:1-16. Nie kładziemy nacisku na wypełnienie się tego fragmentu w przyszłości. Ma to swe wypełnienie w przyszłości, w tysiącletnim królestwie. Lecz nie na to kładziemy nacisk. Kładziemy nacisk na zasadę przywrócenia życia. To w oparciu o tę zasadę wersety te odnieść możemy do nas dzisiaj. To chcemy zobaczyć. Rozdział 11 Księgi Izajasza przedstawia okoliczności, w jakich dokonuje się odzyskiwanie, ożywienie, przywrócenie. Potrzebne jest nam odzyskiwanie. Ożywienie, przywrócenie. Wszystkim nam tego trzeba. Zgodnie z listem do Hebrajczyków 6:5 zakosztowaliśmy mocy wieku przyszłego, czyli tysiącletniego królestwa. Będziemy wtedy oblubienicą. Chcemy nią być, prawda? Temu służy odzyskiwanie. Przygotowuje nas, czyni oblubienicą i będziemy mogli radować się nim w dzień ślubu, który trwać będzie 1000 lat. W tym wieku mamy tego przedsmak. Smak mocy przyszłego wieku, tysiącletniego królestwa. Ta boska moc w królestwie nas przywraca, odnawia i ożywia. Przywraca, odnawia i ożywia to, co stało się stare. Zawsze zatem, gdy dotykamy się Pana w swoim duchu, zostajemy przywróceni i odnowieni. W świetle listu do Tytusa 3:5 zbawieni zostaliśmy przez obmycie, odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego. Ewangelia Mateusza 19:8-28, mówiąc o następnym wieku, wieku tysiącletniego Królestwa, posługuje się właśnie słowem przywrócenie. Można to słowo przetłumaczyć też jako odrodzenie. Słowo to użyte zostało w liście do Tytusa 3:5, który mówi właśnie o obmyciu odrodzenia. Występuje zatem obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego. Potrzeba nam tego codziennie. Teraz potrzeba nam obmycia, odnowienia. Czyli musimy zostać odbudowani boskim życiem, przemienieni, odtworzeni, przerobieni. Odbudowani. Dobrze, to list do Hebrajczyków 6:5. Następnie Dzieje Apostolskie 3:19-21. Paweł głosi tu Ewangelię, mówi o tysiącletnim królestwie. Odnosi się to do nas też dzisiaj, gdyż mowa tu o porach orzeźwienia od Pańskiej obecności. Co może bardziej orzeźwić niż obecność Pana? Nic. O, niech Pan napełni to spotkanie swoją obecnością. Pory orzeźwienia od Pańskiej obecności. Słowo orzeźwienie oznacza również ochłodę, pory ochłody. Poddani wysokiej temperaturze i ciśnieniu potrzebujemy ochłody od Pańskiej obecności. Potrzeba nam odżyć. Zapewnia nam to Jego obecność. Tyle stresu nas spotyka. Potrzeba, by Pańska obecność przyniosła nam ulgę. Można tak wymiennie to tłumaczyć. Ochłoda, odżycie, przyniesienie ulgi. Przynosi to nam radość. Pana, który jest radością i odpoczynkiem. Musimy podążać. Tak jak Paweł w liście do Filipian 3:13-14 napisał on te wersety mniej więcej 26 lat po swoim nawróceniu. Nie był w ogóle zadowolony, nie był ukontentowanym chrześcijaninem. Rzekł: bracia, ja nie myślę, że już to uchwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co poza mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. To właśnie teraz czynimy, zapominamy o tym, co za nami. Wytężamy siły i zdążamy do rozległych obszarów Chrystusa, które rozciągają się przed nami. Dalej rzekł: pędzę. Słowo pędzić również oznacza prześladować, ścigać. To mocne słowo. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa. W górę, w Chrystusie Jezusie. Co jest naszym celem? Radowanie się w całej pełni Chrystusem i zyskiwanie Go. Na tym spotkaniu przyświeca nam cel. Dziś mamy cel. Cel na całe życie. Radować się Chrystusem w całej pełni i zyskiwać Go w największym stopniu. Jeśli zatem za swego życia, dzięki Jego miłosierdziu, nie stracimy dni i codziennie w pełni będziemy Nim się radować i zyskiwać, wówczas udziałem naszym będzie największe radowanie się Chrystusem przez 1000 lat. Tego właśnie chcemy. Temu właśnie służy odzyskiwanie. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego drugiego. Czytamy w nim: poddani zasadzie przywrócenia, radujmy się Chrystusem, który jest odrostem z pnia Jessego i gałązką z korzenia Jessego. Punkt A. Chrystusa przedstawia odrost z pnia wielkiego drzewa domu Dawida, które zostało ścięte przy korzeniach. Zostało ścięte przy korzeniach. Stało się tak na skutek niewoli babilońskiej, ludzkich rządów. Gdy nastały czasy Cesarstwa Rzymskiego, rodzina Dawida, dom Dawida został ścięty przy korzeniach. Przyjście we wcieleniu Chrystusa, odrostu z pnia Jessego, było odrodzeniem się królewskiej rodziny Dawida, która znalazła się w biedzie i została ścięta. Dziękujemy Panu za Marię. Była ona potomkiem Dawida. Józef również. Wiemy, że nie był on ojcem Pana Jezusa. Ojcem Pana był Bóg. Ale Józef również pochodził z domu Dawida. Był wierny, jeśli chodzi o Bożą ekonomię. Maria i Józef. Maria zrodziła Chrystusa, który był odrostem z pnia Dawida, królewskiej rodziny Dawida, która znalazła się w biedzie. Punkt pierwszy. My myślimy, że Chrystus przychodzi dwukrotnie, lecz dla Boga Syn został posłany raz na zawsze. Gdy narodził się Jezus, Bóg jedynie zaczął posyłać swego Syna na ziemię, lecz posłanie to nadal trwa. Posłanie nadal trwa, również na tym spotkaniu. On nadal przychodzi. Zakończy się ono wówczas, gdy Syn Człowieczy przyjdzie jawnie na ziemię. To będzie wtedy, gdy zakończy się wielki ucisk. Jest powiedziane, albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Powiedzmy teraz o przyjściu Chrystusa. Punkt drugi. Przyjście Chrystusa, Jego pojawienie się, to coś ciągłego. Gdy Chrystus się wcielił, zaczął przychodzić. Ciągiem dalszym Jego przyjścia było Jego ludzkie życie, śmierć, zmartwychwstanie, niebowstąpienie, wylanie zwieńczonego Ducha, który jest rzeczywistością Chrystusa, krzewienie Go w wyniku głoszenia Ewangelii całej zamieszkałej ziemi, Jego wzrost wierzących oraz w Kościele. On nadal przychodzi. Jakub cytował ten werset z Księgi Michała 5:2, który mówi: a ty, Betlejem Efrata, najmniejsza jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna, od dni wieczności. Zatem on wychodzi. Nadal wychodzi. Dobrze, Evan, a ty jak masz na imię? Greg, podejdźcie tutaj na chwilę. Evan i Greg przedstawiają nas. Znajdują się na moście czasu, a tu wychodzi Bóg z wieczności. On jest w wieczności, wkracza na most czasu we wcieleniu wraz ze swą boskością i człowieczeństwem. Wychodzi, przychodzi, tak? Następnie kroczy przez ludzkie życie przez 33,5 roku, ustanawia wzór tego, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie, życie Kościoła, po czym umiera na krzyżu. Niszczy wszystko, co negatywne, niszczy diabła, grzech, śmierć, ja, upadłe ciało, stare stworzenie i wszelkie przepisy. Nie wymieniłem wszystkiego, wiem. W każdym razie zniszczył wszystko, co negatywne. Powstał potem z martwych, stał się pierworodnym Synem Bożym. Doprowadził do powstania licznych synów Bożych. Stał się życiodajnym duchem i wszedł w nas. Jest w nas. Ponadto wstąpił do trzeciego nieba. Nie tylko jest w nas. On wylał się na nas. I nadal przychodzi. Ci bracia przedstawiają nas, mają w sobie ducha, mają też ducha spoczywającego na nich. Duch w ich wnętrzu jest ich oddechem, duch na nich jest ich odzieniem. Życie napełnia ich wewnątrz, a moc otacza ich z zewnątrz. I idą głosić Ewangelię. Gdzie udajemy się, by głosić Ewangelię? Do Południowej Ameryki. A ty, Ewanie? Do Afryki. Chwała Panu. Gdzie jeszcze? Do wschodniej Europy. Amen. Izraela. Podajcie mi dwa inne miejsca. Indii. Dobrze, jeszcze jedno. Do Stanów Zjednoczonych. A może na Uniwersytet Południowej Kalifornii. Amen. To tam, gdzie idzie Evan. A ty, Greg, gdzie idziesz?
Oklahoma.
Oklahoma. Gdzie jeszcze? Manhattan. Na Manhattanie jest wspaniała sala spotkań. Musicie to zobaczyć. Dobrze, gdzie jeszcze? Do Indii.
Bombaju.
Mongolii. Rosji. Reykjaviku. Gdzie to jest?
W Islandii.
Tam musi być kościół, w Reykjaviku. Ktoś musi podnieść brzemię i nauczyć się islandzkiego. Mówię poważnie. Kto zaniesie pańskie odzyskiwanie tym wszystkim ludziom? Wiem, że teraz skupiamy się na zachodniej Europie. W końcu jednak musimy udać się do Islandii, czyż nie? Dobrze, widzimy, że Chrystus wychodzi. Ci bracia przedstawiają nas, wszystkich braci, wszystkie siostry. Chrystus wychodzi. Na Ewangelię Królestwa składają się wszystkie prawdy pańskiego odzyskiwania. Dojdzie ona aż na krańce ziemi. Co ponadto? Chrystus wzrasta w tych braciach, podczas gdy oni głoszą Ewangelię, odziani duchem ekonomicznym, podczas gdy krzewią prawdy w duchu ekonomicznym. On w nich wzrasta w aspekcie istotowym. Odrodził ich, tak? Uświęca ich swoją świętą naturą. Odnawia ich boskim pierwiastkiem. Przeobraża swoją boską istotą. Upodabnia do swojego obrazu. Przychodzi z ich wnętrza. Czy to się zgadza? Na koniec otoczy ich chwałą. A oni wyjdą mu na spotkanie. On wyjdzie z ich wnętrza, jak i z ich zewnętrza. Nie proście, bym to wyjaśnił. Czyż nie jest to wspaniałe? On wychodzi. Dziękuję, bracia. On nadal przychodzi. Był raz posłany, nie dwa razy. Raz. Dobrze, przeczytajmy razem punkt trzeci. Zakończenie posłania go przez Boga realizuje się na trzy sposoby. Buduje on Kościół, przygotowuje Izrael i przystosowuje, osądza narody. Dobrze, bardzo dobrze. Przechodzimy teraz do punktu B. Podoba mi się ten punkt. Odrost z pnia Jessego. Odrost ten żyje w nas. Chrystus, odrost z pnia Jessego, żyje w naszym duchu. Odrost ten wskazuje na ożywiającą moc życia, świeżości. Gdy czujecie się starzy, nieświeży, martwi, wyschnięci, gdy z lekka chrząkamy, gdy wzywacie Pana, mówicie: Panie Jezu, możecie wezwać Pana Jezusa? Możecie powiedzieć: Panie Jezu, kocham Cię? Czy nie odczuwacie ożywiającej mocy życia i świeżości? To wspaniałe, wspaniałe. Towarzyszy nam ożywiająca moc życia i świeżości, gdy dotykamy tego odrostu z pnia Jessego. Przytaczamy tu Księgę Wyjścia 13:4. Gdy zostaliśmy odkupieni, doświadczyliśmy Chrystusa, naszej Paschy. Podobnie jak dzieci Izraela, mamy dwa kalendarze. Jeden świecki, a drugi święty. Według kalendarza świeckiego Pascha odbyła się w siódmym miesiącu roku. Bóg zmienił im kalendarz. Rzekł: dobrze, obchodzicie Paschę, przelejecie krew, spożyjecie baranka, przejdziecie przez Morze Czerwone, pójdziecie na pustynię i zbudujecie przybytek. To będzie dla was nowy miesiąc. To będzie dla was pierwszy miesiąc roku. Nazwiecie go Abib. Abib znaczy puszczanie pędów, pączkowanie. Abib jest czymś nowym, kolejnym początkiem życia. Nie odnosi się to tylko do naszej przeszłości. Lecz również do naszej przyszłości. Jeśli ktoś się was zapyta, kiedy się urodziliście, musicie odpowiedzieć, że w miesiącu Abib. To prawda. Czyż nie? Kiedy obchodzimy swoje święte narodziny? Pytam się was. Zastanówcie się nad tym, kiedy powinniście obchodzić swoje święte narodziny. Czy spożyliście Paschę? Krew was oczyściła, odrodziliście się, gdyż baranek jest w waszym wnętrzu. Kiedy powinniście to obchodzić? Codziennie, tak. Jesteście coraz bliżej, codziennie. W tej chwili, dobrze. Chodzi mi o coś jeszcze. Co rano, zaczynamy od nowa. Co rano mówimy, Panie, obieram Cię za mój Abib, obieram za nowy start. Z Księgi Wyjścia, z rozdziału 13, zapiszcie sobie wersety 2, 4, 6 i 7. 2, 4, 6 i 7. Święci, codziennie musimy, po pierwsze, obrać Chrystusa za naszego zastępcę. Chrystus, który jest naszą Paschą, jest naszym zastępcą. Codziennie rano, zatem, obierajmy Chrystusa za naszego zastępcę. Mówmy, Panie, jesteś moim zastępcą dzisiaj. Zastępujesz mnie. Bądź dla mnie wszystkim. Czyń we mnie wszystko, przeze mnie, dla mnie. Następnie obierajmy Chrystusa za swój Abib. To wspaniałe, bo możemy zaczynać na nowo 365 razy w roku. Ktoś mi przekazał, co raz Samuel Chang odpowiedział. Któregoś razu wieczorem, gdy ktoś zwrócił się do niego z pytaniem, bracie Chang, mam dzisiaj naprawdę zły dzień, co mam robić? On odparł, bracie, idź spać, rano będziesz mógł zacząć od nowa. Czyż nie jest to wspaniałe? Codziennie rano możemy zaczynać od nowa. Obierajmy zatem Chrystusa za naszego zastępcę, za nasz Abib, nowy start życia. Święci, codziennie rano obierajmy również Chrystusa za święto niekwaszonych chlebów. On jest naszym zastępcą, zastępuje nas. Jest naszym Abib, kolejnym początkiem i świętem niekwaszonych chlebów. Jest bezgrzesznym zasobem, dalszym ciągiem Paschy. Módlmy się prostą modlitwą. Panie, obieram Cię za mojego zastępcę. Nowy start. Panie, chcę postępować dzisiaj w nowości życia. Chcę Ci służyć w nowości ducha. Panie, chcę dzisiaj obchodzić święto niekwaszonych chlebów. W świetle Księgi Wyjścia 13:9. Dzień ten staje się dniem pamiątki w Bożych oczach. Każdy dzień zatem może być dniem pamiątki, jeśli codziennie będziemy dbać o te trzy rzeczy. Będziemy codziennie doznawać ożywiającej mocy życia i świeżości. Do tego punktu przytaczamy również list do Tytusa 3:5. Mówiliśmy o nim wcześniej, o obmyciu odrodzenia, odnowieniu Ducha Świętego. Codziennie potrzeba nam odnowienia Ducha Świętego. List do Efezjan 4:23 mówi, że musimy odnawiać się w duchu umysłu. Oznacza to, że nasz zespolony duch musi rozprzestrzenić się na umysł. Pamiętajmy, że w tym wszystkim, o czym mówiliśmy, nasz duch jest miejscem ucieczki. Jak walczyć? Wycofać się. Wycofać się do ducha. Następnie ćwiczmy swego ducha. Gdy jesteśmy w duchu, rozprzestrzenia się on na nasz umysł i staje duchem umysłu. Z kolei list do Efezjan 5:26 mówi, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą w słowie. Oto ożywiająca moc życia, świeżości. Gdy zagłębiamy się w słowo, modlitewnie je czytamy, ono nas uświęca. Nie tylko oddziela nas dla Boga, zostajemy przyjęci przesyceni i przepojeni Bogiem. Następnie odbywa się metaboliczne oczyszczenie, które usuwa całą starość, wszelkie zmarszczki w naszej istocie, plamy, skazy, wynikające może ze zranień, jakich doznaliśmy w życiu chrześcijańskim lub w życiu Kościoła. Słowo również nas upiększa, tak że stajemy się Jego pięknym, chwalebnym Kościołem. Zawsze, gdy zagłębiamy się w Słowo, z modlitwą, doświadczamy ożywiającej mocy życia i świeżości. Życia i świeżości. Pan nie poślubi pokrytej zmarszczkami oblubienicy. Słowo Boże to najlepszy środek przeciw zmarszczkom. Z kolei w drugim liście do Koryntian 4,16 czytamy: chociaż bowiem niszczy je nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. W wersetach zaś 10 i 11 mowa jest o uśmiercaniu Jezusa, co odnosi się do krzyża, czyli że krzyż działa w nas. Pan Jezus uśmierca wszystko, co negatywne w naszej istocie. Jednocześnie zachodzi odnawianie. Otrzymujemy świeży zasób życia zmartwychwstania. Nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień ożywiającą mocą życia i świeżością. Powiem o jeszcze jednym, co odnosi się do tego, że mamy być świeży i nowi. W Ewangelii Mateusza 26-29 Pan ustanowił stół. Rzekł: odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca Mojego, czyli w tysiącletnim Królestwie. Wynika z tego, że Pan nigdy nie uczestniczy w starym stole. Pański stół jest zawsze dla Niego nowy. Jeśli mamy zostać zachowani w nowości, gdy przychodzimy na stół Pański, powiem o dwóch rzeczach. Przebaczajmy sobie nawzajem. Przebaczajmy. Ewangelia Mateusza 18, 21 i 22 oraz list do Efezjan 4, 32 mówią, że mamy sobie przebaczać. Co sprawia, że jesteśmy starzy, martwi, wypaleni, letni? Nieprzebaczanie sobie nawzajem. Przebaczanie nie jest świeżym doświadczeniem. Nie chowajmy uraz do brata czy siostry. Udajmy się do Pana, który jest przebaczającym życiem, i przebaczmy tej osobie. Ponadto dążmy do tego, by pojednać się z innymi. O tym mówi Ewangelia Mateusza 5, 23 i 24. Przebaczajmy innym i dążmy do tego, by pojednać się z innymi. To sprawi, że będziemy nowi i świeży, że będziemy trwać w rzeczywistości tysiącletniego Królestwa, w rzeczywistości radowania się Chrystusem, który jest odrostem z pnia Jessego. Brat Lee powiedział nam, że Watchman Nee mówił przysłowiem o udanym małżeństwie. To bardzo proste. Nie trzeba dużo czytać. Jedyne, czego trzeba się nauczyć, to mówić do żony: przepraszam, wybacz mi. I udane małżeństwo gotowe. Przepraszam, wybacz mi. Muszę wam coś wyznać. Wczoraj wieczorem musiałem powiedzieć swojej żonie: przepraszam, wybacz mi. Nie wydawało mi się, że to wystarczyło, więc dziś rano znowu jej powiedziałem: przepraszam, wybacz mi. Ona na to: przepraszam, również mi wybacz. No i ptaszki znowu zaczęły ćwierkać. Wiecie, o co mi chodzi. Chwała Panu, chwała Panu. Nie mógłbym stanąć tutaj, gdybym nie poprosił Ruthie o wybaczenie. Z Panem powinniśmy prowadzić szybkie rozrachunki. Nie chciałbym, by ona przez cały dzień tak na mnie patrzyła. Ona by tak nie zrobiła. Dobrze. Punkt C. Gałązka z korzenia Jessego wskazuje... Posłuchajcie tego wyrażenia. Wskazuje na ukrytą, potęgującą się moc życia, której towarzyszy moc wzrostu i przynoszenia owocu. Działa ukryta, potęgująca się moc życia, której towarzyszy moc wzrostu i przynoszenia owocu. Działa ożywiająca moc życia w świeżości. Jest też gałązka, z korzeni jest sego.
Która jest w ukryciu.
Zapytam się kiedyś brata Lee, skąd on zaczerpnął takie wyrażenie. Ukryta, potęgująca się moc życia, której towarzyszy moc wzrostu i przynoszenia owocu. W liście do Filipian 4 Paweł powiedział, że nauczył się sekretu. Nauczył się Chrystusa, który jest sekretem wystarczalności. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony, gdyż Chrystus jest moim sekretem. W liście do Kolosan 1 Paweł mówi o postępowaniu w sposób godny Pana i podobaniu się Mu we wszystkim, a następnie o przynoszeniu owoców w każdym dobrym dziele. Przypis podaje, że przynosić owoc w każdym dobrym dziele to żyć Chrystusem, wzrastać w Nim, wyrażać Go, czyli szerzyć Go pod każdym względem i wszelkim sposobem. Czyż nie jest to wspaniałe? Przynosimy owoc w każdym dobrym dziele, żyjemy Chrystusem, wzrastamy w Nim, wyrażamy Go i szerzymy pod każdym względem, we wszelki sposób. Doprawdy wspaniałe. Rośniemy dzięki pełnemu poznaniu Boga. Oznacza to, że rośniemy dzięki żywemu poznaniu Boga w duchu. Zobaczyliśmy to na poprzednim szkoleniu. Chcemy znać Boga. To dzięki żywemu poznaniu Go w naszym duchu rośniemy w życiu. Wszystkie wersety tu przytoczone są bardzo ważne. Czego nam trzeba? Prowadzić ukryte życie z Panem. Ewangelia Mateusza 6:6 mówi, ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Takie ukryte życie z Panem powinniśmy prowadzić. Ewangelia Łukasza 8 mówi o siewcy, który sieje nasienie. Mówi o sercu, które jest glebą, o czterech stanach naszego serca. Chcemy, by nasze serce było dobrą ziemią dla Pana, w której On będzie rósł. Chcemy też rozwinąć system korzeniowy z Panem. Chcemy rosnąć niewidocznym wzrostem. Chcemy, by Pan był zakorzeniony w glebie naszego serca. Przejdźmy teraz do punktu D. Chrystus jako odrost i gałązka jest pełen ducha Jahwe, ducha mądrości i zrozumienia, ducha rady i mocy, ducha poznania i bojaźni Jahwe. Ducha tego opisuje 7 określeń, dzięki czemu możemy powiedzieć, że jest on 7-krotnie wzmocnionym duchem, duchem, który jest obecnością Trójjedynego Boga w Kościele. Występuje tu 7 określeń. Duch Jahwe, duch mądrości, zrozumienia, duch rady, mocy, duch poznania i bojaźni Jahwe. 7 określeń. On jest 7-krotnie wzmocnionym duchem. Mądrość i zrozumienie odnoszą się głównie do umysłu, czyli do człowieczeństwa Jezusa. Dalej, rada i moc. Zobaczyliśmy, że jest On przedziwnym doradcą, który stale udziela nam rady za pośrednictwem Ducha. Czyż nie jest to wspaniałe, że mamy przedziwnego doradcę? Możemy też z Nim rozmawiać i otwierać się na Niego, otrzymywać boską i mistyczną radę od Niego. Jest też poznanie Jahwe i bojaźń Jahwe. Bojaźń Jahwe, bracia i siostry, towarzyszy prawidłowemu poznaniu Jahwe. Ponieważ znamy Jahwe i mamy duchowe poznanie Go, nie udamy się w pewne miejsca. Inni mogą tam iść, lecz jest coś w nas, co mówi, nie mogę tam iść. Dlaczego? Z powodu poznania Jahwe. Nie możemy w pewien sposób się ubierać, gdyż znamy Jahwe. Widzicie? Sprawia to, że mamy bojaźń przed Jahwe, świętą trwogę. Mieć bojaźń przed Jahwe to odczuwać świętą trwogę przed Nim, żywić szacunek do Niego, mieć Go w poważaniu, otaczać czcią. Nie chcemy urazić Go w żaden sposób. Taki jest ten 7-krotnie wzmocniony duch. Przeczytam krótkie fragmenty z posługi brata Lee. na temat etapu wzmocnienia. Jesteśmy teraz na etapie wzmocnienia, etapie siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. Na tym etapie On wzmacnia swoje organiczne zbawienie, czyni z nas zwycięzców, wieńczy w nas swoje dzieło i czyni z nas nową Jeruzalem. To cytat z książki na temat boskiej i mistycznej sfery. Bardzo mi się podoba ten fragment, gdyż mówi on o roli siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. Jaką on rolę pełni względem siedmiu kościołów? Kościoły te widzimy w Księdze Objawienia 2 i 3 rozdziale. Ukazują one nam historię Kościoła od okresu Kościoła pierwotnego do przyjścia Pana. Są to też kościoły miejscowe. Te 7 listów to w rzeczywistości jeden zbiorowy list do nas, gdyż jest powiedziane, kto ma uszy, niech posłyszy, co Duch mówi do kościołów. Musimy zatem słuchać tego, co było powiedziane do tych kościołów. Nasz brat mówi o siedmiokrotnie wzmocnionej niebiańskiej posłudze Pana. Pan ją realizuje na sposób organiczny, w mistycznej sferze, jako siedmiokrotnie wzmocniony, życiodajny duch. I co ten duch czyni? Zbawia wierzących w Kościele w Efezie od formalnego życia Kościoła. Zwróćcie uwagę na słowo zbawia. Musimy zostać zbawieni od formalnego życia Kościoła. Pan będzie wtedy naszą pierwszą miłością. Oddamy Mu pierwszeństwo we wszystkim i będziemy mogli spożywać z drzewa życia. Duch ten wzmacnia cierpiących wierzących w Kościele w Smyrnie, dzięki czemu pokonują oni prześladowania, przez to, że stają się męczennikami i zostaną nagrodzeni, nie zakosztują drugiej śmierci w wieku Królestwa. Duch wzmacnia Kościół w Smyrnie. Kościół w Efezie potrzebuje zbawienia, które czyni go zwycięzcami. Kościół w Smyrnie potrzebuje wzmocnienia do tego, by stać się zwycięzcami. Kościół w Pergamonie, czego mu potrzeba? Uświęcenia. Pan zatem działa i uświęca ten kościół od więzi ze światem i nauk Balaama oraz Nikolaitów. Dzięki temu mogą oni być zwycięzcami i spożywać ukrytą mannę. W kościele w Pergamonie zatem mamy miejsce uświęcanie wierzących. Wierzący w kościele w Tiatyrze muszą zostać wyratowani. Wyratowani od wielu, wielu rzeczy. Wyratowani od oddawania czci bożkom, cudzołóstwa, nauk demonicznych, głębin szatana. Nagrodzeni zostaną za to Chrystusem, który jest poranną gwiazdą. To wspaniałe. W kościele w Sardes z kolei siedmiokrotnie wzmocniony duch działa, by ożywić wierzących, wynieść ich z martwoty i powolnego umierania i uczynić ich w ten sposób zwycięzcami. W kościele w Filadelfii za to działa, by zachęcić wierzących do tego, by trzymali to, co mają i by nikt nie zabrał im korony. Na koniec działa w kościele w Laodycei, by obudzić wierzących z ich letniości i braku Chrystusa, by otworzyli mu drzwi i ucztowali wraz z nim. Zbierzmy zatem te czasowniki: zbawić, wzmocnić, uświęcić, wyratować, ożywić, zachęcić i obudzić. Podobają mi się. Niech siedmiokrotnie wzmocniony duch działa i to wszystko sprawia w nas. Od punktu do punktu D przeczytamy teraz o duchu i Panu Jezusie. Rozwijanie się Jahwe to całkowicie sprawa ducha. Chrystus narodził się z ducha, czyli został ukonstytuowany duchem, który jest Jego boską esencją. Ponadto został ochrzczony, namaszczony duchem. Duch był z Nim przez cały czas. Był z Nim jedno. Pan powiedział, że wyrzucał demony przez ducha ze względu na Królestwo Boga Ojca. Bardzo lubię Ewangelię Mateusza 12:28. Pan przebywał ze zwolennikami żydowskiej religii. Wszystko, co oni robili, robili przez siebie i dla siebie. I oto ten, który czyni wszystko przez kogoś innego i dla kogoś innego. Pan czynił wszystko przez ducha ze względu na Królestwo Boga Ojca. To dla nas prawdziwy przykład koordynacji boskiej Trójcy. Punkt czwarty. Postępował on przez ducha i prowadził życie w duchu, z duchem i poprzez ducha. W jego ludzkim życiu duch przejawiał wszelkie przymioty mądrości, zrozumienia, rady, mocy, poznania i bojaźni Jahwe. Nikt z ludzi nigdy nie odczuwał tak wielkiej bojaźni przed Bogiem, jak Jezus. To wspaniałe stwierdzenie. Nikt z ludzi nie odczuwał tak wielkiej bojaźni przed Ojcem, jak Jezus. Nikt tak Go nie otaczał czcią. Nikt tak nie szanował. Nikt tak wysoce nie cenił. Nikt tak nie odczuwał przed Nim trwogi. Punkt piąty. Duch jest rzeczywistością Chrystusa. Chrystus, który jest odrostem z pnia Jessego i gałązką z korzenia Jessego, realizuje zarządzanie Jahwe. Przytoczonych do tego punktu wersetach czytamy: nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek, raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Realizuje on zatem zarządzanie Jahwe. Punkt F. Tam, gdzie Chrystus rośnie jako życie w świeżości głębi, jest duch wraz z Jego bogactwami. Mamy tam też do czynienia z zarządzaniem Boga, sprawiedliwości i prawości. I przywracane jest tam życie. To wspaniałe. Oby Pan rósł w nas w świeżości i głębi. I by obecny był duch wraz z Jego bogactwami. Obecne było zarządzanie Boga w sprawiedliwości i prawości. I przywracane było życie. Punkt G. Zarządzanie Jahwe przynosi przywrócenie życia. To doprawdy zdumiewające. Natura wszechrzeczy zmienia się dzięki Chrystusowi, który jest zamieszkującym siedmiu wielokrotnie wzmocnionym duchem życia w mocy, mocy odnawiającej, wzmacniającej, powodującej wzrost i przynoszącej owoc. Tak właśnie będzie w tysiącletnim królestwie. Gdy nastanie przywrócenie życia, natura wszechrzeczy zmieni się dzięki Chrystusowi, który jest zamieszkującym siedmiokrotnie wzmocnionym duchem życia w mocy, mocy odnawiającej, wzmacniającej, powodującej wzrost i przynoszącej owoc. Jak to odnosi się do nas? Zobaczmy najpierw, jak ma się sprawa z tysiącletnim królestwem. W wieku przywrócenia. Co na to powiecie? Wilk będzie mieszkał z barankiem. Pasterze niczym nie będą się martwić. Zagwiżdżą na wilka, chodź do stada. W niczym to nie przeszkodzi. Wilk będzie mieszkał z barankiem. Lampart będzie leżał obok koźlęcia. Możecie to sobie wyobrazić? Zastanówcie się nad tym. Zdumiewające. Dlaczego? Bo grzesznemu pierwiastkowi, który dostał się do stworzenia, wielce został położony kres. Wśród stworzenia zapanuje pokój. Lampart będzie leżał obok koźlęcia. Krowa będzie się paść wraz z niedźwiedziem. Pomyślcie tylko o tym. Krowa i niedźwiedź razem się pasą. Niedźwiedź gryzli i krowa. Któregoś razu Dennis Hagashi nazwał Dicka i mnie dwoma śpiewającymi niedźwiedziami. Jesteśmy śpiewającymi misiami. Dalej. Lew będzie jadł słomę jak wół. Lew będzie wtedy wegetarianinem. Niemowlę będzie bawiło się nad norą kobry. Czy możecie to sobie wyobrazić? Niemowlę kładziecie koło kobry, by tam się bawiło. Wiecie, bardzo kocham Pana, lecz nie sądzę, bym tak zrobił ze swoim dzieckiem. Nawet do głowy by mi to nie przyszło. potrzebuje dalej się przeobrażać. W każdym razie niemowlę będzie bawiło się nad norą kobry, a małe dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Gdy nastanie przywrócenie, przywracająca moc Chrystusowa sprawi, że zmieni się wewnętrzna natura wszystkich stworzeń. Dlatego zapanuje między nimi miła atmosfera pełna pokoju i miłości. Czy to sobie wyobrażacie? Nie wiem, ale to sprawia, że naprawdę kocham Biblię i Pana. Naprawdę, przez to kocham Pana. On jest taki wspaniały. Zapanuje między nimi miła atmosfera, pełna pokoju i miłości. Skąd taka zmiana? Zmianę tę spowoduje poznanie Jahwe, poznanie Boga, które napełni ziemię. Święci, musimy znać Boga. Chcemy Go znać. To dlatego poprosiłem tu Grega i Ewana. Oni przedstawiają nas. Musimy głosić Ewangelię Królestwa, czyli prawdy całego odzyskiwania, całej zamieszkałej ziemi, żeby poznanie Boga napełniło całą ziemię. I by wówczas wiek uległ zmianie, by nastał wiek Królestwa. Powtórzę, musimy poznać Boga. Mówiliśmy o tym w poselstwie drugim. Posłuchajcie, święci, poznać Boga to żyć Nim. Poznać Boga to szukać Go. Poznać Boga to Go kochać. Poznać Boga to być Nim ukonstytuowanym. Bóg w ten sposób zdobędzie zbiorowy wyraz siebie. Pozwólcie, że powtórzę. Poznać Boga to żyć Nim, kochać Go, szukać i być Nim ukonstytuowanym. Bóg w ten sposób zdobędzie zbiorowy wyraz siebie. To właśnie znaczy poznać Boga. Pokochajmy werset 3:10 z listu do Filipian. Paweł jakby w sobie wzdychał. Poznać Go. Poznać Go. Jego życie było poszukiwaniem. Chciał poznać Chrystusa. Już o tym mówiłem wcześniej, ale naprawdę podoba mi się to, jak było z nawróceniem Pawła. Na początku zapytał się on, kim jesteś, Panie? A później rzekł, poznać Go. Nadal chcę poznać, kim On jest. Pod koniec swego życia, w drugim liście do Tymoteusza rzekł, znam tego, w którego uwierzyłem. Przez całe życie poszukiwał, chciał poznać Boga, poznać Chrystusa. Mam nadzieję, że cenicie dar, który dał nam brat Ron w drugim poselstwie. On dał nam dar. Dał nam księgę Jeremiasza 24:7. Chciałbym przeczytać ten werset ponownie. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale chcę to strawić i przyswoić, aż stanie się częścią mnie. Pan mówi, dam im serce, aby mnie poznali. Módlmy się, Panie, daj mi serce, abym Cię poznał, że ja jestem Pan i będą mi ludem. Czyli będą moim dziedzictwem, a ja będę im Bogiem, czyli będę ich dziedzictwem, ponieważ z całego serca powrócą do mnie. Święci, co teraz? Nie wiem, jak z nami. Wiem, jak to się siedzi na sali. Jesteśmy zmęczeni. Czasem stąd widać bezmyślne spojrzenia. To w porządku. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Musimy czasem siebie uszczypnąć, Panie Jezu. Może teraz powróćmy do Niego całym sercem. Chwała Panu. Przechodzimy do punktu H. To doprawdy zdumiewające, ponieważ życie Kościoła jest przed smakiem nadchodzącego wieku. To, co się stanie w Księdze Izajasza 11, powinno zaistnieć wśród nas w formie przedsmaku. Nie powinno być wśród nas wilków, lampartów, niedźwiedzi, lwów, ani żmij. Zatrzymam się trochę nad tym. Przytaczamy tu werset z Księgi Ezechiela 34:25. Czytamy w nim: zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będą mogli bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Mówię wam, jeśli jest prawidłowe życie Kościoła, możemy spać w lasach, nie pod namiotem. Możemy nie nosić przy sobie rewolweru sześciostrzałowego. Minoru, zaraz. Tak. Żadnych rewolwerów. Nie trzeba się martwić. Możemy spać w lasach w życiu Kościoła. Co to znaczy spać w lasach? W Studium Życia Księgi Ezechiela czytamy: gdy Pan pasie, bezpiecznie będziemy spać również w lasach. W Pańskim odzyskiwaniu nie trzeba, byśmy bali się czegokolwiek. Gdy udajemy się do jakiegoś kościoła miejscowego i musimy zważać, bo sytuacja jest drażliwa i boimy się, nie może to być prawidłowy kościół w Pańskim odzyskiwaniu. Innymi słowy, obawiamy się. O. W Mateuszu siedzi mała żmijka. Nie siedzi, dlatego spokojnie mogę tak powiedzieć. Dobrze. W prawidłowym życiu Kościoła, w Pańskim odzyskiwaniu nie ma niczego, czego moglibyśmy się obawiać. W takim Kościele ma się poczucie bezpieczeństwa. Każdy aspekt Kościoła powinien wywoływać w nas takie poczucie. Nigdy nie powinna zaistnieć taka sytuacja w Kościele, że będziemy się czegoś bać. Na przykład, nigdy nie powinniśmy się bać rozmowy ze starszym czy ze starszą siostrą. Nigdy nie powinniśmy obawiać się rozmowy z bratem wiodącym czy starszą siostrą. Nikt nie boi się rozmawiać z Denisem, prawda? Przed drzwiami Denisa ustawia się kolejka, czyli większość z was nie obawia się tego. Nie powinniśmy się bać. Bracia usługujący na szkoleniu, starsi, nie gryzą. W życiu Kościoła nie ma niedźwiedzi. Mam nadzieję, że nigdzie w życiu Kościoła ich nie ma. Tak, przechodzimy nadal przez proces. Brat Lee powiedział: pytano się mnie, dlaczego w takiej szczerości przemawiam dla Pana. Niczego nie ukrywam, gdyż w Pańskim odzyskiwaniu cieszymy się pokojem i mamy poczucie bezpieczeństwa. Dlatego niczego się nie obawiam. To odnosi się do tego, że nie powinno być wśród nas wilków, lampartów, niedźwiedzi, lwów ani żmii. To biblijne. W Dziejach Apostolskich 20:29 Paweł mówi: wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne. Mowa tu o ludziach. W Księdze Jeremiasza 13:23 Jeremiasz się pyta, czy lampart może zmienić swoje pręgi? To osoba. Posłuchajcie, przychodzicie do życia Kościoła i jesteście lampartami, które mają pręgi. Gwarantuję wam, że Pan ma coś, co usunie te pręgi. Pręgi znikną. To będzie wspaniałe. Czy widzieliście kiedyś lamparta w życiu Kościoła? Nie nazywajcie go po imieniu. Pan co wtedy robi? Widziałem to. Przeobrażenie to cud. W pierwszym liście do Koryntian 15:32 Paweł rzekł: potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami. To niegodziwi ludzie i sprawy. Obejmuje to również niedźwiedzie. W drugim liście do Tymoteusza 4:17 Paweł mówi: zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Tu również mowa o niegodziwych ludziach i sprawach. W Ewangelii Mateusza 3:7 Pan powiedział do faryzeuszy i saduceuszy: plemię żmijowe. Byli oni plemieniem żmijowym, wężami. W wersecie 12:34 rzekł: plemię żmijowe, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Jednakże chwała Panu, w życiu Kościoła, zanim przyszliśmy do życia Kościoła, zanim się na nowo narodziliśmy, zanim przyszliśmy do życia Kościoła, w naszych sercach przechowywaliśmy zły skarb. Tak Pan o tym mówi. To Ewangelia Mateusza 12:34-35. Co się z nas się wydostaje? Złe rzeczy ze złego skarbu naszego serca. Lecz teraz w życiu Kościoła udzielane są nam niezgłębione bogactwa Chrystusa. Chrystus czyni sobie dom w naszym sercu i mówimy z obfitości serca swego, a to, co z nich wychodzi, to dobry skarb Chrystusa. Widzicie to? W liście do Rzymian 3:13 jest powiedziane, że jad żmijowy jest pod ich wargami. Żmija ma jad. Na podstawie powyższego widzimy, że mowa tu o ludziach. W Dziejach Apostolskich 10:11-12 Piotr miał wizję. Na wielkim prześcieradle były gady, czworonożne zwierzęta, dużo kantońskiego pożywienia, dużo nieczystych zwierząt. Nie mówię tu, że nie lubię kantońskich pokarmów. Nie zrozumcie mnie źle. Któregoś razu z Albertem jedliśmy coś na Dalekim Wschodzie. Zapytałem, co to jest, co jem? Odparł, nie pytaj, będzie ci lepiej smakowało. Nie chciał powiedzieć, co jadłem. Dobrze. Na wielkim prześcieradle było dużo czworonożnych zwierząt, gadów. Przedstawia to ludzi. Piotr otrzymał światło, że to byli ludzie. I głos rzekł, co Bóg oczyścił, ty nie miej tego za nieczyste. Posłuchajcie, te wszystkie czworonożne zwierzęta, różne gady, wilki, lamparty, lwy, żmije, zostaliśmy oczyszczeni we krwi Jezusa.
Alleluja!
Zostaliśmy obmyci duchem. Duch dalej nas obmywa. Dalej się odnawiamy. Punkt pierwszy. Życie Kościoła można uznać za zoo przywrócenia życia. To inne określenie. Jeśli ktoś się zapyta, czym jest życie Kościoła, możemy odpowiedzieć, że to zoo. Ale na tym nie koniec. Wyjaśnijmy, co to znaczy. Życie Kościoła to zoo przywrócenia życia, w którym natura wszystkich zmieniła się poprzez Ducha i dzięki Chrystusowi, który jest odrostem i gałązką. Święci, jeśli to nie jest wspaniałe, to nie wiem. Kto tak może to przedstawić? Wszystko uzyskujemy z tego samego źródła. To doprawdy zdumiewające zoo przywrócenia życia, w którym natura wszystkich zmieniła się poprzez Ducha i dzięki Chrystusowi, który jest odrostem i gałązką. Jesteśmy przeobrażani. Przeobrażanie to wielki cud. Boska istota wchodzi w człowieka i przeobraża go metabolicznie. Stary pierwiastek jest usuwany, a dodawany nowy pierwiastek Chrystusa. Jesteśmy uchrystusawiani. To doprawdy wielki cud. Znowu chcę opowiedzieć coś, o czym już mówiłem wielokrotnie. Dick i ja jesteśmy dużymi braćmi. Wychowywaliśmy się w bliskim sąsiedztwie. Dick był starszy ode mnie, więc się nie znaliśmy wtedy. Nie aż tak dużo starszy. Popatrzcie na nas. Denis powiedział, że jesteśmy niczym śpiewające niedźwiedzie. Razem pojechaliśmy do Moskwy, byłem bardzo zmęczony. Obudziłem się, a Dick za ścianą śpiewał. Co śpiewał? Usłyszałem, Panie, Tyś miłością pierwszą nam. Odpowiedziałem, Ciebie kochamy najmocniej. On na to, serce, gdy kocha Ciebie, Nie widzieliśmy się. Przez ściany tak śpiewaliśmy. Napełnia nas słodkie odpocznienie. Mój głos nie jest tak dobry. To głos niedźwiedzia. To było wspaniałe. Tak zacząłem dzień. Nie spałem wtedy prawie całą noc. Wciąż pamiętam, zmiana czasu dała mi się wtedy we znaki. Wcześniej aż tak źle tego nie znosiłem. Nie zasnąłem przez cały dzień. Za pierwszym razem, gdy pojechałem do Rosji, poszedłem spać o 10:30. Obudziłem się, dziwiłem się, że spałem całą noc. Czułem się wyśmienicie, była pierwsza rano. O, Panie Jezu, prawie nie spałem do rana. Dick wtedy zbudził mnie swoim śpiewem niedźwiedzim. Zoo przywrócenia życia. Punkt drugi. W wyniku boskiego przeobrażenia naszej wewnętrznej istoty możemy praktykować życie ciała. Panuje wówczas poznanie Boga. Gdzie? W życiu ciała. Pokój Chrystusowy rozstrzyga w naszych sercach i wszystko jest miłe, pełne pokoju i miłości. To z pewnością jest życie Kościoła. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. Powiedzmy, Panie Jezu, dziękujemy Ci. Powinniśmy być wdzięczni, bracia i siostry. Pokój Chrystusowy, który rozstrzyga w naszych sercach, decyduje. Powinno się Go posadzić na tronie, w sercu, jako władcę i decydującego. Pokój Chrystusowy w naszych sercach to Chrystus, który jest w Nim pokojem. Jest niczym sędzia, arbiter. Powstaje pewien problem pomiędzy nami a jakimś bratem czy siostrą. I Chrystus, który jest pokojem, co wtedy mówi? Nie cieszysz się pokojem, gdyż nie przebaczyłeś tej osobie. Wybacz temu bracie, wybacz tej siostrze. Niech mój pokój rozstrzyga w Twoim sercu. Niech mój pokój będzie władcą w Twoim sercu. Niech mój pokój będzie sędzią w Twoim sercu. W piłce nożnej jest coś takiego jak powtórka. Gdy decyzja sędziego budzi wątpliwości, odtwarza się daną sytuację. Można to obejrzeć w zwolnionym tempie. Czasem my też lubimy tak robić, gdy ktoś nas obrazi. Powtórka. Zobacz, co ten brat mi zrobił. Pan jest sędzią. U Niego nie ma powtórek. U Niego jest przebaczenie. Zapomnij o tym. Wybacz. Powołałem Cię. Niech pokój Chrystusowy rozstrzyga w Twoim sercu, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. W punkcie trzecim rzymskim czytamy, gdy wewnętrznie radujemy się Chrystusem, wzrastamy w Nim i szerzymy Go, staje się On chorągwią dla ludów i sztandarem dla narodów. Służy to nowemu ożywieniu. Gdy zatem pozwalamy Mu, by w nas wzrastał jako odrost i gałązka, staje się On chorągwią i sztandarem. Pozwalamy Mu, by powiększał się w ciele. Stajemy się Jego ambasadorami. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian przedstawia cztery wymogi, którym muszą sprostać ambasadorzy. Te cztery wymogi musimy spełnić. Pierwszy z nich przedstawia werset czwarty. Życie musi nas pochłonąć. Codziennie zatem módlmy się, Panie, niech życie mnie pochłonie. Nie chcę żyć przez to, czym jestem, czy przez to, co mogę uczynić. Chcę żyć przez nieśmiertelne życie, którym jest sam Chrystus. Z kolei w wersecie 9 Paweł mówi, dlatego też staramy się Jemu podobać. To drugi wymóg. Powinno być w nas boskie dążenie do uzyskania zaszczytu, jakim jest przypodobanie się Chrystusowi. Werset 14 to trzeci wymóg. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas. Codziennie powinniśmy się modlić: Panie, przynaglaj mnie swoją miłością. Niech Twoja miłość naciska na mnie z każdej strony. Niech trzymam się tylko jednego końca. Podoba mi się pieśń: potężna miłość Twa przynagla mnie, jak silny przepływ drogą swoją Podoba mi się też inna linijka: o, miłości, falo, wpłyń. Tego nam potrzeba, by Jego miłość nas unosiła. W wersecie 16 natomiast powinniśmy znać Chrystusa w innych według ducha, nie zaś według ciała. To czwarty wymóg. Powinniśmy znać Chrystusa, nie znać nikogo według ciała, lecz znać według ducha. Punkt A. Chrystus, który jest chorągwią, wszystko wyjaśnia, opisuje i poucza w kwestii ożywienia i przywrócenia w Kościele. To wspaniałe. On przedstawia sobą pełne wyjaśnienie. W nim jest opis, pouczenie w kwestii ożywienia i przywrócenia w Kościele. W Kościele następuje ożywienie, przywrócenie. Patrzmy na Chrystusa, który jest chorągwią, a On nam wszystko wyjaśnia. Wyjaśni, opisze, pouczy w kwestii ożywienia. Przytaczamy tu wersety z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Powinien być werset trzeci, nie czwarty. Zmieńcie to. Co po pierwsze z tego widzimy? Wrócę się jeszcze do sztandaru, tego, że Chrystus jest sztandarem. Chrystus jako sztandar jest centrum ziemi. On jest centrum ziemi, centrum ludzkiej rasy, centrum historii wszechświata. Tematem pierwszego rozdziału Ewangelii Jana jest Słowo Boże. Słowo to wyjaśnienie, opis i wyraz mistycznego Boga. Z całego tego rozdziału wynika, że Słowo Boże odnosi się do Chrystusa, którego widzimy na tle pięciu największych wydarzeń w historii wszechświata. To werset trzeci, który mówi o stworzeniu. Werset 14, o tym wersecie zapomniałem, mówi on o wcieleniu. Werset 29, oto baranek Boży, mowa tu o prawnym odkupieniu. Następnie wersety 32 i 42 przedstawiają ducha jako gołębicę, który przeobraża nas w żywe kamienie. Mowa tu o organicznym zbawieniu. Z kolei werset 51 przedstawia niebiańską drabinę, która odnosi się do Betel w Księdze Rodzaju 28, czyli domu Bożego, którym jest Kościół, dom Boga Żywego, znajdujący swe zwieńczenie w Nowej Jeruzalem. A Nowa Jeruzalem to wzajemne mieszkanie Boga i człowieka. I tak Słowo Boże opisuje, wyjaśnia i określa pięć największych wydarzeń w historii wszechświata: stworzenie, wcielenie, prawne odkupienie, organiczne zbawienie i Bożą budowlę. Te pięć właśnie. Przechodzimy teraz do punktu B. Chrystus, sztandar dla narodów, jest wielkim magnesem, który przyciąga do siebie, pociąga, wzywa, zbiera i gromadzi cały lud na ziemi. Odrost rośnie do postaci chorągwi. Gałązka rośnie i staje się sztandarem. On jest wielkim magnesem, przyciąga do siebie, pociąga, wzywa, zbiera i gromadzi cały lud na ziemi. Chciałbym coś zrobić. Zebraliśmy się tu z tak licznych krajów. Poproszę, by powstali święci z Francji. Chciałbym zobaczyć, ilu jest was z Francji. Kto tu przyjechał z Francji? Spójrzmy. John Brooks jest teraz z Francji. Chwała Panu. Tylu świętych z Francji nie mieliśmy jeszcze na szkoleniu. Serdecznie Was witamy. Tak się cieszymy, że tu jesteście. Dziękuję Wam. To tylko jeden przykład. Kto ich zebrał, pociągnął, powołał, zgromadził? Chrystus, który jest sztandarem. Wszyscy kochacie Pana Jezusa, tak?
Oui.
Jak po francusku wymawia się amen?
Amen, okej. I didn't know if it was amen or amen.
Nie wiedziałem, czy amen, czy amen. Dobrze, chwała Panu, wspaniale. Czy jest tu ktoś tym razem z Etiopii? Nie, no dobrze. Czy jest ktoś z Etiopii? O, tam, jeden brat. Z Francji przemieszczamy się do Etiopii. Nigdy tam nie byłem, ale tak bardzo lubię tamtejszych świętych. Patrzę teraz prosto w kamerę. Bardzo lubię świętych z Etiopii. Zebraliśmy się tu z różnych krańców ziemi. Są święci z Teksasu. Oni są wyjątkowi. Przepraszam, trochę się droczę. To wygląda pięknie, święci, stojąc tu i widząc to, co ja widzę. To jest naprawdę piękne. To piękno jednego nowego człowieka. Kto to sprawia? Czy kochacie Pana? Czy kochacie siebie nawzajem? To nic innego jak życie Kościoła, które jest zoo przywrócenia życia. Doprawdy wspaniałe. Pan powiedział, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że ja jestem. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Gdy wywyższono go na krzyżu jako węża miedzianego, rzekł on, że przyciągnie wszystkich do siebie. I tak się dzieje. On przyciąga do siebie wszystkich. I częściej tak się będzie działo, bracia i siostry. Sądzę, że przyjście Pana jest już bardzo blisko. Wiem, że Wy też tak myślicie. Mówmy na to. Amen. Zaprzyjmy się siebie. Pan sprowadzi nowe ożywienie na swoje odzyskiwanie. Nowe ożywienie wzrostu w życiu i krzewienia Chrystusa. Dobrze. Księga Izajasza 11 łączy Chrystusa, który jest odrostem i gałązką, z Chrystusem, który jest chorągwią i sztandarem. W życiu Kościoła, gdy Chrystus, odrost, staje się coraz większy, wyrośnięty odrost staje się chorągwią, która opisuje, wyjaśnia, określa, wyjaśnia, mianuje i udziela pouczeń ludom ziemi na temat tego, czym jest Chrystus dla Bożego ludu. To właśnie się dzieje na szkoleniu. Chrystus staje się coraz większy i staje się chorągwią, która opisuje, określa, wyjaśnia, mianuje i udziela pouczeń ludom ziemi na temat tego, czym jest Chrystus dla Bożego ludu. Chrystus, który jest chorągwią, trzepocze na tym szkoleniu. Punkt drugi. Ten sam Chrystus, który jest gałązką, rośnie i staje się sztandarem, żeby wezwać i zebrać narody ziemi. Punkt D. Chrystus, chorągiew dla ludów i sztandar dla narodów, doprowadza do powrotu Bożego ludu w jednomyślności i uległości pogan w wyniku głoszenia Ewangelii Królestwa całej zamieszkałej ziemi. Przeczytajmy ten punkt razem. To wspaniałe stwierdzenie. Chrystus, chorągiew dla ludów i sztandar dla narodów, doprowadza do powrotu Bożego ludu w jednomyślności i uległości pogan w wyniku głoszenia Ewangelii Królestwa całej zamieszkałej ziemi. Stańmy teraz i przeczytajmy razem punkt rzymski 4. W tych dniach zwracajmy w pełni uwagę na wszechzawierającego Chrystusa, który jest centrum i wszystkim wielkim kole poruszania się Boskiej Trójcy, aby Bóg mógł udzielać się swoim wybranym w życiu Kościoła służącym Pańskiemu odzyskiwaniu, gdzie zachodzi właściwe ożywienie i przywrócone zostaje życie. Chrystus powinien być odrostem, gałązką, chorągwią i sztandarem. Najpierw u nas powinno nastąpić przywrócenie życia, by potem Chrystus chorągiew to szerzył i wyznaczył dla innych. Narody będą go w związku z tym szukać i stanie się on dla nich chorągwią. Alleluja za Chrystusa! Dobrze, pomódlmy się dwójkami przez minutę. Potem Benjamin powie nam, co dalej.